Jest mi bardzo miło przywitać na łączach telefonicznych naszego gościa, księdza Dominika Chmielewskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam wszystkich serdecznie.
Bardzo dziękuję, że ksiądz przyjął nasze zaproszenie. Również chciałam wyrazić wielką wdzięczność za to, co ksiądz czyni, za ewangelizację nas, prowadzenie w czasie zamętu, strachu i niepokoju. Pomaga nam ksiądz znaleźć drogę do celu naszej ziemskiej pielgrzymki, czyli do nieba.
Dziękuję bardzo. I no, po to jestem pasterzem, kapłanem, żeby prowadzić ludzi, szczególnie wtedy, kiedy jest taka coraz większa ciemność nad światem. Kapłani mają strzec mądrości Bożej i być tymi, którzy prowadzą ludzi do zbawienia. Więc w szczególny sposób proszę was o to, abyście mówili się za kapłanów, byśmy stali się pasterzami zdolnymi oddać życie za miłość i za prawdę. Bo prawda nas wyzwala, prawda nas uwalnia. Prawda w każdym znaczeniu i w każdej odmianie.
Wydał ksiądz ostatnio książkę pod tytułem Chrystoterapia. Czym jest ta książka i skąd pomysł na jej napisanie?
Chrystoterapia to jest książka, która ma nas wszystkich na nowo zwrócić ku naszym fundamentom. Bardzo często jest tak, że osoby, które przychodzą z różnymi problemami, które nie mogą sobie poradzić ze swoim życiem, a jednocześnie mówią, że są wierzącymi osobami, że się modlą, a nie mają wrażenie takie, że wszystko im się wali, że nie potrafią dotrzeć do Boga z tym wszystkim, co noszą w sobie, coś takiego bardzo trudnego, pełnego bólu, cierpienia dla nich. Zauważam, że nie zbudowali fundamentów. Fundamenty, które są związane z Chrztem Świętym. Chrzest Święty to jest fundament mojego domu budowanego na skalę. Jeśli nie rozumiem, czym jest Chrzest Święty, co się stało w trakcie Chrztu Świętego, kim jest Bóg we mnie, kim ja jestem w Bogu od dnia Chrztu Świętego, to praktycznie zachowuję się jak poganin, który próbuje przebłagać Boga różnymi modlitwami, handlować z Bogiem różnymi modlitwami, aby uzyskać jakiś dar, czy błogosławieństwo, czy łaskę, o którą prosi. To bardzo boli serce Boga. On powiedział, proście, otrzymacie, tak, ale Bóg przede wszystkim chce z nami nawiązać niesamowitą, pełną intymności relację miłosną. Z każdym z nas, który jest dla Niego umiłowanym synem, umiłowaną córką, bez względu na to, jak nam się życie potoczyło, w jakie grzechy weszliśmy, jak bardzo oddaliliśmy się od Boga. On nie cofnął nawet na milimetr miłości do nas. I On nie chce, abyśmy rozmawiali z Nim, modlili się do Niego z miejsca lęku przed Nim, poczucia winy, wstydu. Chce, abyśmy żyli z Nim tej niesamowitej, intymnej relacji umiłowanych Bożych dzieci, umiłowanego syna, umiłowanej córki, dla których On jest umiłowanym Ojcem, Abba, Tatusiem, najczulszym z Ojców. I zmiana tego myślenia, doświadczenie tej cudownej czułości Bożej, Boga jako Abba, Tatusia, daje nam zupełnie nową tożsamość, w której mam wzrastać, umiłowanego syna, umiłowanej córki. I z tej perspektywy modlitwa zupełnie inaczej zaczyna wyglądać. Relacja zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. I nagle zaczynamy widzieć cuda wokół nas, które nas zdumiewają. I o tym jest ta książka.
Chciałoby się nabyć tą książkę. Proszę powiedzieć, jest taka możliwość?
Ta książka jest wydana przez wydawnictwo Sumus. Można internetowo ściągnąć ją, nie ma żadnego problemu.
Dziękuję za tą informację. W jednym z rozważań do modlitwy różańcowej użył ksiądz określenia, że odwaga to przemodlony lęk. Jak to należy rozumieć?
Jezus, kiedy modlił się w ogrójcu, przeżył w trakcie tych godzin ogrójca całą straszliwą, potworną mękę, którą przygotował mu szatan. Mękę przeżył w swoim umyśle, w swoim sercu, w sposób niewyobrażalny. skutkowało to, jak pamiętamy, aż krwawym potem, był potwornie przerażony tym, co go czeka. I proszę zobaczyć, że Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że im Jezus doznawał większej udręki, tym bardziej intensywniej się modlił. Efektem tego była nadprzyrodzona odwaga, nadprzyrodzony pokój. Powiedzenie Bogu, tak, niech się dzieje Twoja wola, jestem gotowy. Więc my, kiedy konfrontujemy się z lękiem, to bardzo często unikamy skonfrontowania się z nim. Uciekamy w różnego rodzaju uzależnienia, na przykład alkohol, czy narkotyki, czy telewizja, czy internet, ulubione seriale. Niektórzy próbują przejeść lęk, zajeść go, otwierając lodówkę, ale to nic nie daje. Niektórzy próbują przespać lęk, myśląc, że jak się obudzą, to już tego cierpienia, tego bólu, tego lęku nie będzie. Musimy mieć tą świadomość, że tak jak mówili zresztą egzystencjaliści, że człowiek jest w pewien sposób sumą lęków. Jezus przyszedł uwolnić nas od każdego lęku. Jedyny lęk, który mamy pielęgnować, to lęk zwany w Piśmie Świętym bojaźnią Bożą. Czyli lęk przed tym, że jeśli Bóg tak bardzo mnie kocha, że oddał za mnie swoje życie, to ja boję się zranić tej miłości Bożej nawet najmniejszym grzechem. I ten lęk trzeba pielęgnować nieustannie w swoim życiu. Każdy inny destrukcyjny lęk, paraliżujący lęk, lęk, który powoduje, że zaczynamy zapadać się w sobie destrukcyjnie, niszcząc siebie, to jest lęk, z którego Jezus chce nas całkowicie wyzwolić, całkowicie uwolnić. I głęboka modlitwa, w której jednoczę się i przewalczam w tej modlitwie skupianie się na lęku po to, aby całkowicie skupić się na miłości Bożej, jest drogą do uzdrowienia. Ponieważ Słowo Boże mówi, że miłość pokonuje, zwycięża każdy lęk. Miłość pokonuje, zwycięża każdy lęk. A więc, żeby pokonać lęk, muszę w głębokiej modlitwie przyjąć tak potężną dawkę Bożej miłości, że ona pokona każdy lęk, który mnie dręczy.
Pamiętamy też, jak Pan Jezus powiedział do apostołów, modlicie się, abyście nie ulegli pokusie, czyli tutaj jesteśmy też bardziej podatni na pokusy, jeśli się nie modlimy.
Oczywiście, że tak. Jezus znowu mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Praktycznie rzecz biorąc, Jezus był nieustanną modlitwą. Pamiętacie sytuację, kiedy do Jezusa przychodzi ojciec syna, który jest opętany i prosi apostołów, żeby oni go uwolnili, ale apostołowie nie potrafią wyrzucić złego ducha z ciała tego syna. I wtedy ojciec przychodzi do Jezusa i pyta, czy ty możesz to zrobić, czy możesz pomóc. I Jezus mówi, o plemię niewierne, jak jeszcze długo mam was dzierżyć? I przychodzi i uwalnia tego chłopca od opętania. I kiedy apostołowie przychodzą, biorą go na bok i mówią, jak to jest możliwe? Dlaczego my nie mogliśmy tego zrobić? Jezus mówi, że ten typ demonów uwalnia się przez modlitwę i post. Jezus był nieustanną modlitwą. Prowadził nieustannie ascetyczne życie. Post i modlitwa są najpotężniejszymi siłami duchowymi. Post i modlitwa. Post, który może być każdorazową i wielorakową ofiarą, którą łączę razem z modlitwą. I dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście moje życie staje się nieustanną modlitwą, połączoną z postem, z ofiarą, z tą fundamentalną ascezą, do której jesteśmy wszyscy powołani jako chrześcijanie, stajemy się mężami Bożymi, wojownikami modlitwy, którzy czynią przełomy w życiu duchowym.
Wiele osób, które znam, oddanych, zawierzonych całkowicie Matce Bożej, od tego momentu nic nie przepisują przypadkowi, wiedzą, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Osoby te żyją już tylko dla Matki Bożej, dla Pana Boga, ewangelizują innych. Co to jest niewola miłości?
Niewola miłości, myślę, że to bardziej trzeba było chyba powiedzieć, że to jest oddanie życia, poświęcenie całego swoje życia temu, kto kocha mnie najbardziej. My konsekrujemy swoje życie w Chrzcie Świętym Bogu i Bóg konsekruje nas sobie w Chrzcie Świętym. Czyli my jesteśmy powołani do tego, aby całym swoim sercem przygnąć do serca Boga. Oddać się Mu całkowicie, poddać się Mu w miłości, która powoduje, że nasze życie staje się doświadczeniem tak głębokiej Bożej miłości, takiej przepięknej miłości Matki Bożej, że jest to najlepsza inwestycja, jaka może być w naszym życiu. Oddać się Matce Bożej w miłości, poddać się Bogu w miłości. Oddać się to znaczy przede wszystkim zamieszkać w sercu Boga, zamieszkać w sercu Maryi. Często porównuję to z sytuacją, w której masz może swoją przyjaciółkę, do której dzwonisz na przykład każdego dnia i rozmawiasz przez 20 minut. I to jest na przykład różaniec w kontekście twojej relacji z Matką Bożą. I pięknie jest modlić się różnymi modlitwami, na przykład maryjnymi, różańcowymi, nieszporami, godzinkami, czy na nabożeństwa majowe. Jest to piękne, ale to nie znaczy jeszcze, że jestem oddany Matce Bożej. Oddany Matce Bożej to znaczy, że podejmuję decyzję, że sprzedaję wszystko, co mam, czyli oddaję wszystko, co dotychczas było moim domem, moim życiem, poczuciem bezpieczeństwa i przenoszę się do domu mojej przyjaciółki. Tym domem mojej przyjaciółki jest niepokalane serce Matki Bożej. Ja postanawiam, oddając się jej, że odtąd moim domem będzie niepokalane serce Matki Bożej. 24 ha na dobę chcę mieszkać w tym domu, ale w tym domu ona jest królową, ona jest matką, ona jest tą, która zarządza tym domem. Miłość powoduje to, że nie chcę już patrzeć na siebie, skupiać się na sobie. Chcę uszczęśliwiać tego, kogo kocham. Więc pytanie, które sobie zadaję nieustannie, będąc oddany chociażby Matce Bożej, czy to, co teraz czynię, to, co teraz robię, tego dnia, o tej porze, w tej chwili, czy tobie się to podoba? Czy to cię uszczęśliwia? Czy to, co robię, jest wyznawaniem sobie mojej miłości? To jest pytanie nieustanne o to, czy mogę to zrobić, czy mogę tam iść, czy Mario, pozwalasz, aby to i to i to w taki sposób zadecydować, żeby to zrobić. Oddanie się miłości, którą jest Bóg przez ręce Maryi, jest całkowicie skoncentrowaniem się na tym, żeby odbierać natchnienia Ducha Świętego i być wiernym tym natchnieniom. Zapominam o swoim pomyśle na swoje życie, aby odczytać całkowicie wolę Bożą względem mojego życia. Jezus, oddany całkowicie Ojcu w miłości, mówi, że moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Nie ma nic ważniejszego niż pełnienie woli Bożej. Więc oddanie tak, o jakim teraz mówimy, ma przemieniającą moc w naszym życiu. Na to rozmawiam z osobami, które oddały swoje życie Matce Bożej, konsekrowali się Bogu przez Matkę Bożą, często przez te 33-dniowe rekolekcje, na wzór rekolekcji świętego Ludwika Gnion de Montfort, ale nie widzą owoców do końca tego oddania. No właśnie, dlatego że została wykonana pewna praca rekolekcyjna, zostały wykonane pewne praktyki religijne przez 33 dni. Natomiast nie weszliśmy w istotę oddania się Matce Bożej. I dopiero wtedy, kiedy praktycznie zapominamy o sobie, chcemy pełnić wolę Bożą, jesteśmy zasłuchani w nią, jej głos w naszym sercu. Chcemy robić wszystko to, co ona nam powie. Powiedzieć tak na wszystko, jak ona wyreżyseruje nasz dzień. Chcemy zamieszkać w niej i wręcz uzależnić się od niej całkowicie. Tak jak uzależnił się od niej Jezus już od początku życia, jako poczęty w jej łonie. Dopiero wtedy, właśnie tym nieustannym pytaniem, Mario, czy to, co teraz robię, to ci się podoba? Jak mogę cię, Mario, teraz uszczęśliwić? Jakie masz plany wobec mnie na dzisiaj? Co mam robić teraz? Powiedz mi, Mario, prowadź mnie. Daj mi natchnienie, co mam teraz zrobić, abyś była szczęśliwa, abym mógł wyznać ci, jak bardzo cię kocham teraz. I dokładnie będziesz wiedziała, czy to, co teraz robisz, podoba się Maryi, czy też nie. Czy ona akceptuje to, czy jej serce rozradowuje się, kiedy czynisz to, co jest jej natchnieniem. Pokój serca, miłość, szczęście, które się rozlewa w sercu w takich sytuacjach jest najpiękniejszym potwierdzeniem, że żyjemy oddaniem się jej. Praktycznie, kiedy żyjemy oddaniem się jej, przestajemy się bać. Przestajemy być nerwowi. Przestajemy kumulować destrukcyjne emocje w naszym życiu, ponieważ to już nie jest nasze życie, to już jest jej życie. I cokolwiek nie przychodzi do tego życia, jest z jej ręki. A Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że Bóg tymi, którzy go miłują, współpracuje we wszystkim dla ich dobra. Czyli wszystko, co się dzieje w ciągu dnia, jest dla mojego dobra. Czyli tego największego dobra, mojego zbawienia. Więc ktoś, kto jest oddany Matce Bożej, nie dzieli swojego życia na dobre rzeczy, złe rzeczy. Wszystko jest łaską. Wszystko jest dobre. Wszystko mamy czegoś nauczyć. Maryja reżyseruje mój dzień od rana do wieczora w takim oto kluczu, że ja poddaję się jej i chcę odczytać w każdej chwili dnia, jak ona chce, abym ten dzień przeżywał. Tak, i dopiero wtedy to oddanie zaczyna niesamowicie zmieniać nasze życie.
Czy zawierzenie powinno być poprzedzone przygotowaniem dłuższym, może nawet rekolekcji? I czy też wskazana jest spowiedź całego życia?
Uważam, że to jest bardzo dobre, żeby się przygotować przez te 33 dni, w których przypatrujemy się każdego dnia tej dziedzinie życia, którą chcemy oddać Matce Bożej, zawierzyć Matce Bożej, w której chcemy poddać się Matce Bożej. To jest taki swoisty przegląd 33-dniowy swojego życia, życia religijnego, życia relacyjnego z Bogiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem. Odkrywania, kim jest Maryja, do czego tak naprawdę jest tak ważne, żeby się jej poświęcić. Zdobywanie wiedzy, poszerzanie swojego serca o miłość, o fascynację, która coraz bardziej przenika moje serce, kiedy poznaję, kim ona jest. Więc to jest bardzo ważne, aby te 33 dni przeżyć jako czas szczególnego przylgnięcia do serca Matki Bożej. Po to, żeby z całą świadomością podjąć decyzję, tak, chcę się Tobie całkowicie oddać. Spowiedź generalna jest ważna, ale nie musi być. Mam takie wrażenie ostatnio, że dużo ludzi, którzy systematycznie korzystają z sakramentu spowiedzi świętej, co jakiś czas chcą kontynuować posługę sakramentalną w kontekście coraz to kolejnych spowiedzi generalnych. To nie jest dobre. Spowiedź generalna według mnie powinna być raz, dwa, góra trzy razy w życiu. Przy szczególnych właśnie takich momentach nawróceń, przełomach duchowych. Przed zawarciem sakramentu małżeństwa, przed złożeniem ślubów wieczystych, przed święceniami kapłańskimi, w sytuacji, w której wiele lat byłem daleko od Boga i nawróciłem się teraz i chcę całym sercem za Nim pójść. Wtedy ma sens spowiedź generalna. Natomiast bardzo dużo ludzi chce się uwolnić od skutków i konsekwencji, często swoich grzechów z przeszłości, już wyspowiadanych, ale które gdzieś dręczą sumienie. I to róż powtarzają co roku, co dwa, co trzy lata spowiedź generalną. To chyba nie jest najlepsza droga wyjścia, ponieważ raz, kwestionuje wtedy swoje systematyczne, comiesięczne, co dwutygodniowe czy cotygodniowe spowiedzi święte. Czyli mam wrażenie, że Bóg nie przebaczył mi tych grzechów, więc jeszcze raz chcę je wyznać w spowiedzi generalnej, żeby zostały przebaczone. A to przecież jest kompletnie bez sensu, takie myślenie. A dwa, musimy sobie uświadomić, że to często wynika z tego, że nie podejmujemy wynagrodzenia za grzechy przeszłości. I dlatego one mogą nas jeszcze dręczyć. Wspomnienia tych grzechów mogą nas dręczyć. Dlatego właśnie, że leży piąty warunek spowiedzi świętej. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. I tutaj na tym powinniśmy się skoncentrować, aby za każdy grzech wynagrodzić Bogu i ludziom, a nie na tym, żeby w jakiś czas podchodzić znowu do generalnej spowiedzi świętej.
Maryjność do niedawna była uważana za synonim polskości, Polaka katolika. Czy z księdza obserwacji wynika, że nadal jesteśmy narodem maryjnym?
Myślę, że my to mamy w DNA. Kiedy rodzimy się, naprawdę mamy to w naszej DNA naszej duszy Polaka, tą maryjność, która jest wyssana z mlekiem matki. Teraz, kiedy patrzę na maryjność w kontekście ludzi, którzy oddają się Matce Bożej w Polsce, to nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj Matka pieczętuje swoich i bestia swoich. Że dzisiaj dokonuje się pewna swoista polaryzacja, tak jakby bardzo dużo ludzi doświadczało tego, że nie ma już czasu, że teraz trzeba się opowiedzieć całkowicie za Bogiem, albo zostanie się pochłoniętym przez ciemności piekła. Piekła już to na ziemi. I bardzo dużo ludzi podejmuje decyzję o poświęceniu się Matce Bożej właśnie przez te 33-dniowe rekolekcje. Ilość tych ludzi jest niesamowita. Powiedziałbym tak, że wcześniej zauważano przez wiele, wiele lat taką maryjność opartą o praktyki religijne związane z Matką Bożą, o nabożeństwa maryjne, ale ludzie nie byli może tak świadomi tego, jak to jest ważne. To po prostu płynęło jako jeden z elementów naszej katolickiej duchowości. W sposób oczywisty i naturalny. Dzisiaj zauważam, że bardzo dużo ludzi podejmuje bardzo świadomą decyzję oddania się Matce Bożej i wejścia w głębie tego oddania. Jakościowo widzę tutaj zasadniczą różnicę. Dzisiaj mamy też to, co zauważam też przy okazji, to taki troszeczkę skręt w kierunku źle rozumianego ekumenizmu, szczególnie w młodym pokoleniu, które zafascynowane jest protestanckim nauczaniem i zaczyna kwestionować w ogóle rolę Matki Bożej w ich życiu duchowym. Zaczyna kwestionować to, czy ona jest tak ważna, że to nie jest biblijne, że chrystocentryzm wydaje im się nie do pogodzenia z duchowością maryjną. I to jest coś, co zauważam w wielu grupach i wspólnotach, które w różny sposób, mniej lub bardziej świadomy, otwierają się na współpracę z protestantami, która może prowadzić w pewnym momencie do zakwestionowania roli Matki Bożej w ich życiu duchowym, a niejednokrotnie tak bywa, do całkowitego zrezygnowania z Matki Bożej w życiu duchowym.
Potrzeba nam dzisiaj modlitwy. Wiele osób ma problem ze skupieniem na modlitwie. Pęd życia i zalew informacji zdaje się to potęgować. Jak można sobie z tym poradzić?
Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, że Bóg mówi do nas w ciszy. Jeśli nie zrezygnujemy z tego hałasu medialnego, który jest w nas i wokół nas, który zagłusza nasze serce, zagłusza naszą duszę, to nie będziemy w stanie usłyszeć głosu Boga. Dzisiaj jak nigdy potrzeba nam zredukowania mas mediów w naszym codziennym życiu. W Polsce przeciętna polska rodzina spędza 5 do 6 godzin przed telewizorem. Młode pokolenie siedzi w internecie 8-9 godzin dziennie. Proszę sobie wyobrazić, słuchając radia od rana do wieczora, włączony telewizor, wieczorami często do północy, do północy włączony, grający telewizor. Wielu ludzi w ogóle zasypia przy włączonym telewizorze. Przez cały dzień siedzimy w telefonie, siedzimy w internecie. Więc tak naprawdę to wszystko powoduje, że żyjemy w ciągłym, nieustannym hałasie. Hałasie tysięcy informacji, tysięcy głosów, które bombardują nasze serce. Nie jesteśmy w stanie usłyszeć wtedy głosu Boga. Nie jesteśmy w stanie zjednoczyć się z Bogiem, kiedy mamy tak zahałasowaną duszę. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba dzisiaj w życiu duchowym podjąć jako decyzję, jeśli chce prowadzić życie duchowe, to jest zminimalizowanie hałasu mas medialnego. Zminimalizowanie. To jest konieczne.
Przez Maryję do Jezusa, Jezusa jako Zbawiciela, Króla i Boga. Skąd tak niezwykły przywilej Maryi?
Bóg tak chciał. On wybrał ją, stworzył ją sobie jako swój osobisty raj na ziemi, aby móc przyjść z raju nieba do raju ziemi, do Iłona. I wybrał ją do tej potrójnej roli, jako Matki Boga, Córki Boga i Oblubienicy Boga. Bóg tak chce. Te przychodzi do każdego z nas przez nią. I to jest coś, co bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa w Ewangelii. Chcę zwrócić uwagę na to, że Jezus oczekiwany przez tyle tysięcy lat, zapowiadany w każdym pokoleniu przez proroków, kiedy przychodzi na świat, zamyka się w skromnym domku w Nazarecie, aby 30 lat, 24 ha na dobę, przeżywać każdą chwilę dnia, nocy z Maryją. On wypełnia niesamowicie to proroctwo z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi, że wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie wężu a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Czyli ci, którzy są dziećmi Boga, charakteryzują się tym, że żyją w przyjaźni z niewiastą. Jaźń jest czymś najgłębszym w człowieku, czymś najbardziej osobistym, intymnym. A więc dzieci Boga żyją w najbliższej bliskości z Maryją, z niewiastą. Jezus pokazuje nam to, kiedy przez 30 lat jest dla niej, jest z nią, jest przy niej, 24 ha na dobę, przeżywając z nią każdą chwilę dnia i nocy, realizując niesamowicie to proroctwo o przyjaźni z niewiastą. 3 lata jest dla wszystkich, 30 lat z nią i dla niej.
To, co dzisiaj przeżywamy, dopuścił Pan Bóg. Czy ten czas może być czasem łaski?
Każdy czas jest czasem łaski. Czy łaski miłosierdzia, czy łaski sprawiedliwości. Nawet Sąd Boży jest czasem łaski. Ten czas, który teraz przeżywamy, pokazuje nam tak bardzo kruchość naszego życia. Pokazuje nam też nieprawdopodobny stopień manipulacji i zakłamania, globalnego zakłamania ludzkości. Żyjemy w świecie totalnych dezinformacji. Stajemy się praktycznie pionkami, którzy mają być wręcz eksperymentem, doświadczani przez wielkich tego świata. To wszystko, co jest związane z polityką, ekonomią, geopolityką, militarią globalną w tej chwili, to wszystko nam pokazuje, że świat, w którym żyliśmy dotychczas, on się kończy. Bezpowrotnie się skończył, tak bym nawet powiedział. Wystarczy naprawdę wsłuchać się choć w oficjalne wypowiedzi polityków różnych krajów, którzy bardzo dokładnie mówią, że nie wrócimy już do przeszłości, której znamy. Że rozpoczął się wielki reset światowy w każdej dziedzinie życia. Nie będzie już tak, jak było dotychczas. z jednej strony może nas to przerażać, może nas to niepokoić, ale z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że każdy dzień przybliża nas do parówi Jezusa Chrystusa. Każdy dzień przybliża nas do Jego powtórnego przyjścia. Więc każdy dzień daje nam tą niesamowitą radość, że nasz Pan przychodzi. Nasz Pan jest coraz bliżej. Bo Boże mówi, że mamy, kiedy wszyscy inni będą mdleć ze strachu w obliczu wydarzeń zagrażających dzień. My mamy być tymi, którzy podnoszą głowy i nabierają ducha, ponieważ zbliża się nasze odkupienie. Więc czas łaski związany z tym, że mamy tak kruche i krótkie życie, ma być powiązany z niesamowitym przeżywaniem, niesamowitej radości, że patrząc na wydarzenia i znaki czasu, które dokonują się wokół nas w tej chwili globalnie na całym świecie, nie mam wątpliwości, że zbliża się nasze odkupienie.
Bardzo dziękuję. Poproszę jeszcze o słowo nadziei dla wszystkich słuchających i oglądających nas i o błogosławieństwo.
Proszę Was, abyście żyli według tych niesamowitych trzech wersów, które święty Paweł zawarł w postaci takiej duchowej kanapki, którą powinniśmy spożywać każdego dnia. Wierzch kanapki to słowa zawsze się radujcie. Wkład kanapki nieustannie się módlcie. Dół kanapki dziękujcie Bogu w każdym położeniu, bo taka jest wola Boża względem Was w Chrystusie Jezusie. Jeśli każdego dnia będziemy żyć, karmiąc się tą duchową kanapką, zawsze się radując, nieustannie się modląc i w każdym położeniu dziękując Bogu za wszystko, w każdym położeniu, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest radośnie, czy jest smutno, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wtedy, bez względu na okoliczności naszego życia, będziemy manifestować radość Jezusa, pokój Jezusa, Jego zwycięstwo. I na to Was wszystkich błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bardzo serdecznie księdzu dziękuję za tą rozmowę, za to, że ksiądz wkłada tyle wysiłku w ewangelizację nas, pomagając nam wiele zrozumieć, rozwiązać wiele naszych problemów, które przeżywamy. Niech dobry Pan Bóg księdzu błogosławi, a Matka Boża ochrania. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.